Czy mój mąż żyje?
Wynośmy się stąd.
Chłopaki, wynośmy ofiary.
Czy mój mąż żyje?
Czy mój mąż żyje?
To jest dokładny moment, w którym policja wpadła do domu Grozy i uratowała rodzinę przed intruzem.
911. Gdzie jest twoje zgłoszenie? Tak, w tej chwili w moim domu jest mężczyzna. Co jest? Poczekaj chwilę. W moim domu jest mężczyzna. Najpierw musisz mi podać swój adres. Ale dlaczego jesteś w moim domu? Powiedz mi, że nie używasz głośnika. Ale dlaczego jesteś w moim domu?
Instynkt Christophera Neela włączył się, gdy 1 grudnia 2019 roku w ich domu znikąd pojawił się szaleniec. Jego szybkie myślenie uratowało żonę i córkę przed intruzem na kilka chwil, ale to był dopiero początek.
Wiem, że chcesz tatusia. Czy tak chcesz tatusia? Cześć! Cześć!
Kropka. Cześć!
Kropka.
Cześć, czy...
To Christopher?
Nie, Christopher nie żyje. Co słychać, chłopaki? Jestem Chris Neel. Ukończyłem Clement Ford High School w 2015 roku. I, po ukończeniu szkoły dołączyłem do marynarki wojennej. Odbyłem dwie tury za granicą z eskadrą patrolowo-rozpoznawczą z Oak Harbor w stanie Waszyngton. Christopher Ryan Lee Neel urodził się 28 kwietnia 1997 roku w Kaufman w Teksasie jako syn Dana i Deborah Neel. Po ukończeniu Ford High School w Teksasie Christopher dołączył do marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych i przeniósł się do Pensacoli na Florydzie, aby rozpocząć szkolenie i pracować jako technik elektroniki lotniczej. Podczas nauki w Navy School, szkole kształcącej marynarzy i umiejętności techniczne, Christopher poznał innego rekruta marynarki, Hayley Co. Razem przeprowadzili się do Waszyngtonu, wciąż pracując dla marynarki wojennej. Para powitała na świecie córkę Charlotte w 2017 roku. Po zakończeniu służby zarówno Christopher, jak i Hayley otrzymali urlop końcowy z marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. Christopher ostatecznie zaczął pracować w firmie zajmującej się nieruchomościami, aby utrzymać rodzinę. W 2019 roku para dowiedziała się, że Hayley spodziewa się drugiego dziecka, a Christopherowi zaproponowano pracę w Duncan Aviation w Battle Creek w stanie Michigan. Aby pomóc młodej parze, rodzice Hayley podarowali im dom jej babci w hrabstwie Kalamazoo w stanie Michigan. Po wspólnym remoncie domu para przeprowadziła się do nowego domu 17 listopada 2019 roku, gotowa na powiększenie swojej szczęśliwej rodziny. Wieczorem 1 grudnia 2019 roku Christopher, Hayley i ich dwaletnia córka Charlotte zaczęli się urządzać po długim dniu. Po tym, jak Hayley położyła Charlotte spać, dołączyła ona do Christophera w salonie, gdzie para zrelaksowała się, oglądając film. Około godziny 22 zostali zakłóceni przez głośne walenie do tylnych drzwi. Zaskoczony późnym wieczorem Christopher zawahał się przez chwilę, zanim wstał, aby sprawdzić, kto jest za drzwiami. Ale było już za późno. Tuż za korytarzem stał mężczyzna, którego Christopher nigdy wcześniej nie widział. Nazywał się William Paul Jones i był uzbrojony w dwa pistolety. Christopher instynktownie ruszył, by osłonić Hayley i próbował odwrócić uwagę Williama, gdy ten kazał żonie zabrać córkę i sami udać się do pokoju na górze. Następnie zabarykadował się w sypialni na dole z Williamem i zadzwonił pod numer 911.
911, gdzie jest miejsce wypadku? Tak, w tej chwili w moim domu jest mężczyzna.
Co jest? Poczekaj chwilę.
Co? W moim domu jest mężczyzna. Musisz mi podać swój adres. 6300 Proctor Avenue. Mieszkanie wcal. Dom na końcu ulicy.
Dlaczego jesteś w moim domu, bracie? Nie pozwól mi z tobą rozmawiać.
Kropka. Nie masz głośnika. Dlaczego jednak jesteś w moim domu?
Christopher włączył głośnik, aby William, który zachowywał się dziwnie, mógł dokładnie usłyszeć, co się dzieje.
Ile innych osób jest w twoim domu?
To ja, moja żona i nasza córka.
Ile lat ma twoja córka?
Ma 2 lata.
2, okej.
Idź na górę.
Masz pojęcie, kim on jest?
Mamy, nie, tutaj, idź tam, bez ogrzewania.
Zostań tam.
Wiem. Nie zrobię wam krzywdy. W porządku. Obiecuję. Weź mnie za rękę.
Idź. Nie będę cię ścigać.
Gdzie teraz jest William?
Został obok mnie na korytarzu. Okej.
Okay. Kropka. Nadal jesteśmy na głośniku?
Nadal jesteśmy. Jest tutaj.
Okej. Okay. William.
Tak, proszę pani.
William. Okej. Okay. Czy Christopher, jego żona i córka mogą wyjść na zewnątrz? Nie. Nie jestem. Co? Są.
Bezpieczni. Są.
Bezpieczni. Są. Bezpieczni. Są tutaj. Czekaj. Co robisz w ich domu?
Mówiłem ci, że padły strzały. Gdzie został oddany strzał? Na UH 037 czy starym Kentucky UH co? To wjeżdża do Bellevue?
Zatrzymaj się tutaj ze mną, człowieku.
Nie, nie pójdę.
Tam ze mną, człowieku.
Bracie, połóż się, proszę.
William, William. Tak, proszę pani. Co? Nie. Co próbujesz im kazać zrobić? On wchodzi ze mną do pokoju. To wszystko. Dlaczego wchodzi z tobą do pokoju?
Dlaczego zamykasz te drzwi? Nie zamykaj tych drzwi, bracie.
Wszystko w porządku, człowieku. Słyszę twoje słowo, człowieku. Jasne. Rozumiem, rozumiem, co mówisz, ale masz dwa pistolety, bracie. Masz dwa pistolety. Szalone, człowieku.
Mój dom, człowieku.
Przepraszam, człowieku.
William, posłuchaj mnie.
Po co w ogóle tu przyszedłeś? William, czy możesz mnie posłuchać? Tak, proszę pani. Musisz odłożyć te pistolety, ponieważ mam funkcjonariuszy, którzy chcą ci pomóc. Mam funkcjonariuszy, którzy chcą ci pomóc i zapewnić ci bezpieczeństwo. Więc musisz odłożyć te pistolety. Kim jesteś, człowieku? Jestem 911. Mam dla ciebie pomoc. Musisz odłożyć broń, żeby mogli ci pomóc. Czego potrzebujesz?
Chcę, żeby była tu policja, żebym mógł.
Policja tam jest, William. Policja tam jest.
Nie, nie jest. Są tam.
Kropka. Są tam. Kropka. Mam tam wielu zastępców.
Słuchaj, człowieku, posłuchaj, nie robię ci krzywdy. Obiecuję. Słowo daję, moje życie właśnie wstało. Słyszę cię, bracie. Rozumiesz mnie?
Słyszę cię.
Wczoraj coś dostali.
Podczas rozmowy słychać, jak Christopher próbuje uspokoić Williama i zrozumieć jego sytuację. Okej, rozumiem cię, bracie.
Nie będę cię rozłączał, ani twoich dzieci, ani twojej żony.
Przełączę te linie, więc nie rozłączaj się. Okej.
Nie będę, nie będę. W porządku. Chwila dla mnie. W tym samym czasie operator przełączył połączenie do biura szeryfa hrabstwa Kalamazoo, a zastępcy zostali natychmiast wysłani do domu Nila. Spotkali się z funkcjonariuszami z Kalamazoo Department of Public Safety i członkami zespołu SWAT. Rozpoczęły się negocjacje z Williamem w sprawie uwolnienia rodziny Nil, gdy funkcjonariusze przygotowywali się do wkroczenia i aresztowania podejrzanego.
Cześć, William. William.
Tak, cześć, tu Joe z Wydziału Szeryfa. Jak się masz, człowieku? Cieszę się, że...
Wyszedłeś przez drzwi. Nie wchodź przez nie.
Okej, nie wejdziemy przez drzwi, człowieku. Ale chcę z tobą porozmawiać i dowiedzieć się, co się dzieje. Nie wchodź przez te drzwi. Wsuń swój tyłek pod te drzwi, człowieku.
Cóż, nawet nie jestem przy drzwiach, człowieku. Jestem na zewnątrz domu. Co jeszcze? Przestań się ze mną bawić, człowieku. Co was dzisiaj tak zdenerwowało, człowieku? Tymczasem Hayley również zadzwoniła pod numer 911 z sypialni na górze. Podczas rozmowy słychać głośne huki z wnętrza domu.
Okej, a co się teraz dzieje? Nie wiem, jestem na górze, słyszę tylko, jak lekko rozmawia. Czy nadal rozmawiasz z nim przez telefon? Tak, więc mamy, więc rozmawiam z tobą, a mój drugi rozmówca również rozmawia z kimś innym. On wie, kim on jest. Czy wiesz, kto jest w domu? Nie, nie mamy pojęcia. Nie masz pojęcia, kim on jest. Wtargnął do naszych tylnych drzwi z dwoma pistoletami. Właśnie wtargnął. Tata zamknął mojego męża w pokoju z nim. Nie wypuszczaj mojego męża ani mnie na zewnątrz. Wszyscy rozmawiają teraz przez telefon. Mamy twojego męża, ciebie i mężczyznę, który jest również w twoim domu. Właśnie usłyszałam naprawdę głośny hałas. Chyba to była strzelanina. Słyszałeś głośny hałas? Tak.
Policjanci właśnie wchodzą do środka, więc zachowaj spokój dla mnie. Okej.
Okej. To doprowadziło do tego, że funkcjonariusze wtargnęli do domu i próbowali ustalić, czy Christopher jeszcze żyje. Po tym, jak Christopher odpowiedział funkcjonariuszom z korytarza, grupa zastępców z zewnątrz domu próbowała nawiązać kontakt, dzwoniąc na telefon Christophera. To William odpowiedział mrożącą krew w żyłach odpowiedzią. Halo.
Halo.
Halo, czy...
To Christopher?
Nie, Christopher nie żyje. Rozległo się więcej strzałów, a funkcjonariusze weszli do sypialni na dole, gdzie William trzymał Christophera jako zakładnika. Wiem, że chcesz tatusia. Wiem, że chcesz tatusia. Chcesz tatusia? Następne kilka chwil to był szał aktywności, gdy William oddał kilka strzałów, które trafiły i zraniły trzech policjantów. Hej.
Przestań strzelać, człowieku. Przestań strzelać. Przestań strzelać natychmiast.
Pozostali funkcjonariusze wpadli do pokoju, gdy William próbował uciec, wybijając jedno z okien i skacząc przez nie. William skaleczył się potłuczonym szkłem, co spowolniło jego ucieczkę. Funkcjonariusze, którzy otaczali tył domu, byli w stanie powstrzymać i aresztować Williama, gdy błagał funkcjonariuszy, aby do niego nie strzelali. W domu Nilów panowała bardziej ponura atmosfera. W salonie funkcjonariusze znaleźli Christophera z raną postrzałową z tyłu głowy. Drugi zespół funkcjonariuszy sprawdził sypialnię na górze i znalazł Hayley i Charlotte polujące w kącie. Kiedy eskortowali młodą matkę i jej córkę z domu, Hayley zapytała funkcjonariuszy, co stało się z Christopherem. Czy mój mąż żyje?
Wyprowadźmy się, chłopaki. Wyprowadźmy ofiary. Czy mój mąż żyje?
Przez front.
Czy mój mąż żyje? Nic nie wiemy. Dlaczego nikt mi nie odpowiada? Musimy dorwać tych dwoje. Funkcjonariusze przekazali druzgocące wieści Hayley, która rozpłakała się. Wieści o morderstwie Christophera zaczęły rozprzestrzeniać się wśród sąsiadów i przyjaciół pary. William został aresztowany i pozostał zamknięty w więzieniu okręgowym do czasu rozprawy we wtorek, 3 grudnia 2019 roku. Został oskarżony o 19 zarzutów, w tym morderstwo, 3 przypadki usiłowania zabójstwa, wtargnięcie do domu, porwanie, posiadanie broni palnej oraz stawianie oporu i utrudnianie pracy funkcjonariuszom. Williamowi odmówiono zwolnienia za kaucją. Sędzia okręgowy Christopher Henney zapytał Williama, czy chce, aby prawnik reprezentował go na rozprawie. W odpowiedzi William zapytał sędziego, czy mógłby po prostu przyznać się do winy i zostać zamknięty na dożywocie, jak wszyscy chcieli. Prośba ta została zignorowana. Ostatecznie William zdecydował się zatrudnić prawnika i w zaskakującym obrocie wydarzeń doradzono mu, aby nie przyznał się do winy, ponieważ uważano, że nie był w odpowiednim stanie umysłu, gdy popełnił przestępstwo. Jego prawnik argumentował, że William musi przejść serię ocen psychologicznych, aby ustalić, czy rozumie stawiane mu zarzuty. Podczas gdy William czekał na ocenę, policja zaczęła dokładniej badać jego przeszłość i odkryła, że William ma barwną przeszłość kryminalną. Większość dorosłego życia spędził w więzieniu za kilka przestępstw, w tym włamanie do domu, napaść oraz stawianie oporu i utrudnianie pracy funkcjonariuszom policji. Jego ostatnie skazanie dotyczyło oszustwa. Chociaż mieszkał w Battle Creek w stanie Michigan, osoby, które znały Williama, opisywały go jako bezdomnego, często zabierał rzeczy i wychodził z domu, gdy tylko miał na to ochotę. Policja nawiązała kontakt z kobietą o imieniu Kerry McMurray, która miała krótki romans z Williamem przed włamaniem do domu w Kalamazoo. Według Kerry, ona i William poznali się przez wspólnych znajomych około lipca 2019 roku, gdy odsiadywał wyrok za oszustwo. Ich relacja rozwijała się przez 3 miesiące, ponieważ Kerry dzwoniła do Williama co najmniej 3 razy dziennie, każdego dnia. Opisała go jako łagodnego i miłego. Powiedziała również funkcjonariuszom, że William często mówił o swojej rodzinie i swojej miłości do niej, ale Kerry ujawniła również policji coś interesującego. Powiedziano jej, że William cierpiał na paranoję od najmłodszych lat. To odkrycie wzbudziło zainteresowanie funkcjonariuszy, którzy wypytywali Kerry o Williama. Wyjaśniła, że William został zwolniony z więzienia Calhoun County w Michigan 26 listopada 2019 roku. Kerry zgodziła się odebrać Williama, ponieważ planowali spędzić tydzień razem w jej domu w Port Huron w stanie Michigan. Początkowo wszystko szło dobrze, dopóki nie zatrzymali się na torze wyścigowym w Port Huron 28 listopada 2019 roku. Tam William zadzwonił na policję i zaczął narzekać na bóle w klatce piersiowej i potrzebę miejsca do naładowania telefonu. Policja zareagowała, gdy inna kobieta zauważyła dziwne zachowanie Williama na tym samym torze wyścigowym. Po wyjaśnieniu sprawy przez funkcjonariuszy, Kerry i William wrócili do jej domu. Następnego wieczoru William znów zaczął się dziwnie zachowywać. Para była w sypialni car, gdy William powiedział jej, że nigdy jej nie skrzywdzi. Była zdezorientowana tą uwagą, ponieważ William poprosił ją, aby usiadła w szafie. Kerry spełniła jego dziwną prośbę, zamykając drzwi. William powiedział Kerry, że ludzie wchodzą przez okna. Następnie usłyszała głos operatora numeru alarmowego 911 i usłyszała, jak William zgłasza, że dom płonie i że ogień wymknął się spod kontroli. Straż pożarna Port Huron wraz z zastępcami z biura szeryfa hrabstwa Slayer przybyła na miejsce zdarzenia, ale nie było pożaru, tylko William w stanie maniakalnym. Wiedział, co się dzieje wokół niego, ale nalegał zastępcom, że musi opuścić dom, ponieważ handlarze narkotyków ich niepokoją. Zastępca zaproponował, że odwiezie Williama na stację kolejową, ale tam czuł się niebezpiecznie. Zamiast tego zastępca zostawił go na dworcu autobusowym. Kerry postanowiła zerwać związek z Williamem po tym incydencie. Pomimo przesłuchania Kerry, funkcjonariusze nie byli bliżej zrozumienia związku Williama z Christopherem Neilem. Jednak policja wkrótce odkryła wydarzenia, które doprowadziły do wtargnięcia Williama do domu Neila. Policja dowiedziała się kilku ciekawych szczegółów na temat swojego podejrzanego. Według znajomych William często mnie używał i często wpadał w szał pod wpływem narkotyków po zażyciu. Cierpiał również na urojenia, które prowadziły do agresywnego zachowania. Ta linia dochodzenia doprowadziła policję do jednego ze znajomych Williama, który skontaktował się z Kerry za pośrednictwem Facebooka. Według znajomego William jeździł samochodem z mężczyzną o imieniu Brandon Forbes i kobietą o imieniu Nicole 1 grudnia 2019 roku. Trójka spędziła poranek na paleniu metamfetaminy, zanim pojechała do domu rodzinnego Nicole. William rzekomo wyciągnął pistolet i trzymał Brandona i Nicole jako zakładników w pojeździe pod groźbą broni przez 2 godziny. William twierdził, że Brandon spiskował, aby go skrzywdzić. Dopiero gdy ojciec Nicole wrócił do domu, William nakazał Brandonowi opuścić podwórko i pojechać do miasta. Brandon wykonał kilka przypadkowych skrętów w małym miasteczku i ostatecznie skierował się na wschód. Pojechał do Proctor Avenue, drogi, przy której mieszkali Christopher i Hailey. Będąc jeszcze w samochodzie, William wycelował broń w Brandona i kazał mu zatrzymać się na drodze. Brandon posłuchał i zamknął oczy, ale wtedy usłyszał ruch z tylnego siedzenia. Gdy się odwrócił, zobaczył, że William wysiadł z samochodu. Bez wahania Brandon pognał w bezpieczne miejsce, zostawiając Williama na Proctor Avenue. Wtedy policja uznała, że William trafił do domu Neila. Policja była teraz pewna, że William przypadkowo wybrał dom na końcu drogi, a jego urojenia były spowodowane nadmiernym zażywaniem narkotyków. Narkotyki uwolniły również jego potrzebę przemocy. Oskarżenie musiało teraz zbudować mocną sprawę przeciwko Williamowi. Po 2 latach oczekiwania na sprawiedliwość, William został uznany za zdolnego do stawienia się przed sądem. Niektórzy wskazują, że pan Jones nie cierpiał na żadne schorzenie, które mogłoby mieć wpływ na jego zdolność do racjonalnego zrozumienia charakteru i celu postępowania w jego obronie, gdyby zdecydował się to zrobić. Po wybraniu ławy przysięgłych, William Paul Jones stanął przed sądem 13 czerwca 2022 roku, pod przewodnictwem sędzi okręgowej hrabstwa Kalamazoo, Pameli Lightwood. W swoich oświadczeniach otwierających, prokuratorzy Aubrey Cochise i obrońca Donna Ince zgodzili się, że William wszedł do domu Christophera i Hailey bezprawnie. Jednak Cochise argumentowała, że morderstwo Christophera było zaplanowane z premedytacją, podczas gdy Ince argumentowała, że William szukał pomocy. W swoim argumencie Cochise powiedziała, że w ciągu 40 minut, kiedy rodzina Neil była przetrzymywana jako zakładnicy, zarówno Hailey, jak i Christopher myśleli o tym, czy William zrobi im krzywdę, czy pozwoli im odejść bez szwanku. Cochise powiedziała, że jest pewna, że William również wykorzystał te 40 minut, aby zdecydować o swoich działaniach i zdecydować się na zastrzelenie Christophera, zamiast pozwolić mu zabrać rodzinę i opuścić dom. Ines z drugiej strony wskazała, że William polecił Christopherowi zadzwonić pod numer 911, a nagrania tej rozmowy dowiodły, że William chciał tylko pomocy. Zasugerowała ponadto, że William był w stanie paniki przez cały wieczór, wierząc, że ścigali go ludzie, którzy chcieli mu zrobić krzywdę. Ines kontynuowała, wskazując, że nawet gdy policja przybyła do domu Neila, nie powiedzieli jasno, kim są, spanikowanemu Williamowi. Zamiast wsunąć swoją odznakę pod drzwi, aby William mógł zobaczyć, że to naprawdę policja, funkcjonariusz wsunął wizytówkę. Ines powiedziała sądowi, że w tym stanie umysłu William nie myślał jasno i podjął kilka złych decyzji z powodu strachu. Cochise wróciła na salę z podobnym argumentem strachu, ale tym razem przedstawiła ławie przysięgłych strach odczuwany przez Christophera, który wiedział, że jego rodzina jest w niebezpieczeństwie, ale musiał zachować spokój. Przez następne 2 tygodnie ława przysięgłych wysłuchała zeznań kilku świadków, w tym rodziny Christophera, policjanta Jeriego Labretto, który znalazł Hailey i Charlotte po konfrontacji oraz emocjonalnego zeznania Hailey. Czy obawiałaś się, że oskarżony może to usłyszeć?
Tak, cały czas ją uciszałam i uciszałam. Przestań. Czego się obawiałaś, że mogłoby się stać, gdyby oskarżony usłyszał ciebie lub twojego psa na górze? Że mógłby wiedzieć, w którym pokoju jesteśmy i że moglibyśmy zostać postrzeleni przez podłogę lub cokolwiek innego, albo że mógłby wejść na górę, albo że moglibyśmy zostać zranieni.
Jej nogi się trzęsły. Miała dziecko. Jedną rękę owinęła wokół klatki piersiowej, ale w drugiej ręce trzymała telefon komórkowy. Rozmawiała z kimś, kto miał być dyspozytorem. Po wysłuchaniu różnych zeznań i argumentów, zarówno oskarżenia, jak i obrony, obie strony zamknęły swoje sprawy. Na sali sądowej William również chciał porozmawiać z ławą przysięgłych i powiedział im, że żałuje tego, co się stało i że było to najgorsze uczucie w jego życiu. 24 czerwca 2022 roku ława przysięgłych obradowała przez zaledwie 3 godziny przed powrotem do sądu. William Paul Jones został uznany winnym 18 z 19 postawionych mu zarzutów. 29 lipca 2022 roku William został skazany na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego.
Mężczyzna skazany za zabójstwo ojca i zranienie 3 funkcjonariuszy został dziś skazany w Sądzie Okręgowym Kalamazu na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego. William Paul Jones został skazany w zeszłym miesiącu za 18 przestępstw, w tym morderstwo pierwszego stopnia.
Podczas przeglądu wydarzeń, które doprowadziły do zabójstwa Christophera, poruszono kilka kwestii. Jedną z nich było niebezpieczeństwo, z jakim często mierzyła się policja podczas wykonywania obowiązków służbowych. Podczas sytuacji zakładniczej w domu Nila oddano 23 strzały. Wszystkie łuski były powiązane z bronią podejrzanego, ponieważ żaden z funkcjonariuszy policji nie otworzył ognia do podejrzanego w obawie przed zranieniem którejkolwiek z ofiar. Policja została pochwalona za opanowanie w obliczu niebezpieczeństwa, ale podkreślono, że funkcjonariusze również stawiali czoła ryzykownym sytuacjom podczas służby. Inną poruszoną kwestią były problemy ze zdrowiem psychicznym Williama, które najwyraźniej zostały zignorowane przez system sprawiedliwości. Chociaż przez całe dorosłe życie trafiał do więzienia i wychodził z niego, zachowanie Williama nie wydawało się budzić obaw. Nie przeprowadzono u niego żadnych ocen psychologicznych pomimo kilku wykroczeń behawioralnych podczas pobytu w więzieniu. Osoby śledzące sprawę uważały, że można było zrobić więcej, aby pomóc Williamowi w jego zdrowiu psychicznym, zamiast wypuszczać go z powrotem do społeczeństwa bez kontroli. Problem został podkreślony po pojawieniu się doniesień, że William wykazywał oznaki załamania psychicznego zaledwie kilka dni przed wtargnięciem do domu. Według tych doniesień policja nie uważała za konieczne zatrzymania Williama, zapobiegając w ten sposób tragedii. Na to pytanie odpowiedział szeryf hrabstwa Sta. Claire Matt Paulus. Wyjaśnił, że aby osoba niestabilna psychicznie mogła zostać aresztowana, musiała zostać uznana za zagrożenie dla siebie lub innych osób. Jeśli nie wykazali oznak narażania siebie lub innych na niebezpieczeństwo i nie popełniali aktywnie przestępstwa, funkcjonariusze nie mogli ich zatrzymać ani zmusić do szukania pomocy. Jedyne, co mogli zrobić funkcjonariusze, to zaoferować pomoc danej osobie, kontaktując się z odpowiednimi agencjami w okolicy, które mogłyby pomóc jej w problemach ze zdrowiem psychicznym. Nie wiadomo, czy William kiedykolwiek skorzystał z tej oferty od innych policjantów na przestrzeni lat. Mam na myśli, że to Chris. Nie ma nic więcej do powiedzenia na temat. Mam na myśli, że robiłby to raz po raz. On o wiele bardziej troszczył się o Hayley i Charlie'ego niż o siebie. Dla Hayley straciła wszystko tej pamiętnej nocy 1 grudnia 2019 roku. Jej marzenie o starzeniu się z Christopherem w otoczeniu dzieci i wnuków zostało jej odebrane. W 2020 roku Hayley urodziła zdrowego chłopca i nadała mu imię po ojcu. W oświadczeniu powiedziała, że słysząc głośne huki, przypomniała sobie noc, kiedy kuliła się ze swoją córką Charlotte, bojąc się o ich życie. Hayley wspomniała również, że Charlotte czasami chciałaby umrzeć, żeby móc być ze swoim tatą, co ponownie rozbudza cały ból Hayley. Jacko, ojciec Hayley, zapamiętał Christophera jako bohatera. Uważał, że ogromna miłość Christophera do rodziny i gotowość do poświęcenia własnego życia były zarówno godne podziwu, jak i rozdzierające serce. Śmierć Christophera była zupełnie nieoczekiwanym i niefortunnym ciągiem wydarzeń. Ale czy można było jej zapobiec? Czy uważasz, że ktoś zwrócił się do Williama, żeby pomóc mu poradzić sobie z problemami ze zdrowiem psychicznym? A może uważasz, że mógł odrzucić pomoc, woląc samoleczenie, aby poradzić sobie ze swoimi problemami? Czy uważasz, że decyzja o zabiciu Christophera zapadła od momentu, gdy wszedł do ich domu? Daj nam znać w sekcji komentarzy poniżej. A jeśli dzisiejszy film wydał Ci się interesujący, rozważ zasubskrybowanie M7 Crime Story Time. Kliknij przycisk lubię to i udostępnij nasze filmy innym przestępcom. Ponadto, jeśli macie jakąś historię kryminalną, którą chcielibyście, abyśmy omówili, zostawcie nam wiadomość w sekcji komentarzy poniżej. Do następnego razu, bądźcie bezpieczni.